Kościół, wydarzenia, komentarze.
Wracamy do Państwa po przerwie muzycznej. Raz, dwa, trzy. Robert Paciorek nam zafundował i zafundował nam spotkanie z Państwem ponownie. Przypomnę, podsumowujemy dzisiaj pielgrzymkę papieża Franciszka do Iraku. W studiu ksiądz profesor Mateusz Potoczny, dziekan Wydziału Teologicznego, oraz Zdzisław Pytka. Wspomnieliśmy już co nieco o prześladowaniach chrześcijan. Chciałbym rozwinąć ten wątek w drugiej części, bo przecież cały czas te prześladowania były i o ile pamiętny jest na przykład zamach w 2010 roku w Bagdadzie, w katedrze obrządku syryjskiego, gdzie zginęło 58 osób, a 80 zostało rannych, no to tutaj nawet w przerwie rozmawialiśmy. Kontekst i historia tych prześladowań właściwie towarzyszy tym ziemiom od wieków.
Tak, możemy powiedzieć właściwie od samego początku, chociaż pierwsze wieki, pierwsze dwa wieki może obecności chrześcijan w Mezopotamii były w miarę spokojne. Mm-hmm. Chrześcijanie uciekali tam bardzo często przed prześladowaniami na terenie Imperium Rzymskiego. To jednak od czasu deklaracji cesarza Konstantyna, że chrześcijanie to jego ludzie, sytuacja się diametralnie zmieniła. Nie? Władcy perscy, słysząc, że chrześcijanie to ludzie cesarza rzymskiego, bardzo często zaczęli traktować ich jako właśnie taką piątą kolumnę, którą jest powód teraz, żeby ich prześladować. Tak? I te prześladowania oczywiście one nie były, to nie był konstans jakiś taki historyczny, one były falowe, ale przez wieki właściwie wciąż powracały. Nie? Najpierw do inwazji, powiedzmy sobie, islamu, czy tam do tej takiej islamskiego panowania były może rzadsze. Później od czasów, kiedy te ziemie stały się de facto ziemiami muzułmańskimi, te prześladowania były intensyfikowane. W Iraku właściwie jeszcze w latach 20. XX wieku przecież doszło do ogromnego pogromu na północy Iraku, południu Turcji. My często mówimy o Ormianach, mówi się o rzezi, tak? O Ormian, o ludobójstwie. Natomiast nie mówi się w ogóle o ludobójstwie właśnie Syryjczyków. Syryjczyków myślę nie o Syryjczykach z Syrii, tylko o tych posługujących się językiem syryjskim chrześcijanach właśnie mieszkających w Mezopotamii. Konstytucja z 1932 roku iracka, ona gwarantowała wszystkim religiom wolność. Natomiast to był zapis na papierze, a tak naprawdę no, do naszych czasów cały czas te prześladowania z mniejszą lub większą intensywnością no, mają tam miejsce państwo islamskie, kiedy nastało no, to takie nasze apogeum, które prześladowań wróciło.
Wielu chrześcijan było zmuszonych do wyjazdu, do opuszczenia tych ziem. Znaleźli się na Banicji, a jednak zostali tam ci, którzy stwierdzili, że nie opuszczą tych ziem. Co mogło nimi kierować, że właśnie zostali tam na ziemi swoich ojców?
No wiesz, to często jest tak jak no z nami, że to przywiązanie do ziemi wynika z tego, że tu są kości naszych przodków, tu jesteśmy do tego miejsca przywiązani. Poza tym no, trudno jest gdzieś rozpoczynać życie od nowa. I myślę, że też warto, żeby to wybrzmiało tutaj, że kiedy my mówimy o prześladowaniu, to nie mówimy o jakimś prześladowaniu ekonomicznym czy społecznym, tylko my mówimy o tym, że ludzie w XXI wieku boją się o swoje życie ze względu na to, jaką religię wyznają, w jakiego Boga wierzą. No zresztą wspomnieliśmy tutaj o zamachu z 2010 roku. Warto też powiedzieć o tym, że tak naprawdę trudno jest dzisiaj określić, jaka jest dokładna liczba tych chrześcijan tam, ze względu na to, że no,
że jeszcze wielu boi się przyznać.
Boi tak? się przyznać to raz, dwa, że Irak to jest też takie państwo, w którym ostatni chyba spis powszechny był ponad 30 lat temu, więc tak naprawdę to mówi się od 100 tysięcy do 250 tysięcy chrześcijan.
Ale warto dodać, że było ich prawie 1,5 miliona jeszcze całkiem niedawno.
No i to ta Banicja tak zredukowała liczbę?
Banicja w dużej mierze i ta Banicja, ona rzeczywiście również była ekonomicznymi czynnikami powodowana za czasów Saddama na przykład, tak, od nałożenia sankcji, ale głównie to jest ta banicja właśnie od czasu, od 2003 roku. No i też nie bójmy się tego, jednak sporo chrześcijan zostało wymordowanych. Przypomnijcie sobie państwo te obrazki z początku kalifatu, tak zwanego, tego nowego kalifatu. Nie? To jest 2006 rok, kiedy na tych domach chrześcijańskich to słynne N pisano, Nasrani, chrześcijanie. Nie? To miało być piętno, którym ci chrześcijanie byli opatrzeni.
I zupełnie wbrew temu, co tak myślę, pisze Ewangelia o krwi baranka, prawda, na drzwiach.
Tak, 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 dokładnie. Tutaj ta przynależność, ona miała być stanowić drzwi do wejścia właśnie tych prześladowców, tak? I chrześcijanie ginęli. Takie poruszające przecież filmy, żeśmy oglądali, są w internecie nawet. Tak do głowy mi przychodzi dziewczynka mała z miejscowości Karakusz, która opowiadała, to był zdaje się 2010-2011 rok, o prześladowaniu, ale też o tym, że Pan Bóg każe wybaczać. Przecież oni tak naprawdę no są dobrymi ludźmi.
I to jest niesamowite, że w tak ciężkim tym czasie oni nie stracili wiary i ta wiara właściwie pozwalała im przeżyć i dawała nadzieję na to, że właśnie doczekali pielgrzymki papieża Franciszka.
No i myślę, że to też, jeśli można tak powiedzieć, też ukłon papieża Franciszka w kierunku właśnie tych chrześcijan, żeby też dodać im sił, może wiatru w skrzydła trochę.
Świat zobaczył, że są.
Że są.
Tak. Jednym ze sztandarowych haseł Al-Kaidy tej irackiej było oczyszczenie naszej ziemi, w cudzysłowie oczywiście, z chrześcijan. Taka przyświecała idea, czy ideologia między innymi tym wszystkim wystąpieniom. I świat rzeczywiście jakby to zaakceptował. A teraz się okazało, że jednak nie, że tam są chrześcijanie. Co więcej, że to jest żywy kościół. Że to nie są tylko jakieś tam jednostki pozostałe, bo pilnują czegoś, co jeszcze tam mają do upilnowania. Nie, to jest żywy kościół. Może zdziesiątkowany, zmarginalizowany, ale on jest, oni są.
I wydaje mi się, że narracja też poszła w tym kierunku, że każdy, kto przychodzi z tamtych ziem, jest muzułmaninem. Że przecież tam nie ma chrześcijan. Nikt naszej wiary, w cudzysłowie, do nas stamtąd nie przyjdzie.
Tak, to jest rzeczywiście takie patrzenie takie europejskie. Nie? My tutaj jesteśmy naznaczeni taką ideologiczną europeizacją w patrzeniu na wschód. Więc tam rzeczywiście to są muzułmanie, tam może są jeszcze jakieś inne religie, ale na pewno nie chrześcijanie. No i tutaj zdziwienie. Są chrześcijanie, o wiele starsi niż my, z o wiele bogatszą historią niż nasza historia. Przecież Kościół...
I niewywyższający się.
Natomiast sam Kościół, to też jest warto o tym powiedzieć, ten Kościół Wschodu, bo on się tak nazywa, to nie są kościoły wschodnie, tylko Kościół Wschodu, jego nazwa własna, asyryjski, on w średniowieczu był o wiele większy niż Kościół Rzymski. Kościół Rzymski swoim zasięgiem obejmował basen Morza Śródziemnego, Europę, a Kościół Wschodu ze stolicą w Seleucji, Ktezyfonie, niedaleko Bagdadu, posiadał swoje metropolii w Turkmenistanie dzisiejszym, w Chinach całych, w Mongolii. Mówi się, że i do Japonii doszli, nawet do Syjamu, czyli do Tajlandii. Więc to było coś zupełnie takiego, no Rzym mógł popatrzeć i tak rzeczywiście wzdychać z taką nutką Bożej zazdrości. Nie?
Na spotkanie w radiu przyniósł ksiądz książkę Irakijki, która pisała właśnie o chrześcijanach w Iraku. Z którego roku to jest ta książka?
Tak, książka, tłumaczenie książka jest, książka została wydana w 2010 roku.
Druga. Czyli mamy 11 lat od wydania tej książki.
I to jest ciekawe, bo to jest książka, która została wydana z taką nutką nadziei, że oto teraz już się skończą w końcu te prześladowania, bo jeszcze po Saddamie ta niepewność jakaś, a wiemy doskonale, że wtedy właściwie zaczęły się te największe.
Tak.
Nie? Natomiast rzeczywiście książka jest bardzo ciekawa. Napisała ją Suha Rassam, Irakijka, chrześcijanka, I to jest taki jej właściwie, myślę, taki hołd złożony całemu krajowi, wszystkim chrześcijanom. Najpierw rzeczywiście opisuje całą historię tego kościoła wschodu, opisuje relacje muzułmańsko-chrześcijańskie, jak się kształtowały na przestrzeni wieków, ale kończy rzeczywiście tę książkę bardzo ciekawym apelem, w którym mówi, że chrześcijanie z Iraku są skarbem kościoła uniwersalnego, który nie może być zapomniany. Zarówno w Iraku, jak i w diasporze. Tutaj argumentuję później, dlaczego tak jest. No właśnie dlatego, że ci chrześcijanie tam, oni są znakiem sprzeciwu wobec konformizmu, wobec świata, który chce o chrześcijaństwie zapomnieć. I myślę, że to jest dla nas też dobra szkoła. My patrząc na tych chrześcijan tam, my jeszcze wciąż tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego chrześcijaństwa triumfującego, ale nie wiemy, co będzie za kilka lat. Patrzmy na nasze społeczeństwa, co się dzieje.
My możemy żyć w diasporach, tak?
Ja myślę, że ta refleksja powinna też iść w tym kierunku, żeby przyjrzeć się temu, i myślę, że ta pielgrzymka papieża też wielu chrześcijan do tego skłoni, chrześcijan europejskich, żeby przyjrzeć się temu, ile może kosztować wyznawanie Pana Jezusa, nie? Że jest tam ktoś, kto nie wypiera się swojej wiary, że ta wiara jest dla niego istotna, mimo prześladowań.
A jak postrzegać takie gesty w kierunku islamu, które na przykład papież Franciszek kieruje? Tak jak papież Jan Paweł II kierował to do Żydów chociażby, do starszych braci w wierze. Tutaj spotkanie z przywódcą szyitów chociażby. Albo ten cały cykl, który trwa od już jakiegoś czasu. Od 2013 papież odwiedza 8 państw muzułmańskich zdominowanych przez sunnitów. Cały jego pontyfikat trwa właśnie na takim zbliżaniu tych dwóch wielkich religii.
Ja myślę, że nie na darmo papież nadał sobie imię Franciszek. Święty Franciszek też szedł do muzułmanów, tak? I też szedł z tym przesłaniem właśnie braterstwa, tak? Mm-hmm. Papież mógł pojechać do Iraku tylko dla pokrzepienia chrześcijan, spotkać się z patriarchą jednym czy drugim, spotkać się z jakąś grupą uciemiężonych, a jednak nie. Poszedł do przywódcy duchowego, tak? Muzułmanów, żeby pokazać właśnie: jesteśmy braćmi, mimo wszystko jesteśmy braćmi, mimo tego, że dzieli nas kolosalnie dużo, jesteśmy braćmi. I to od nas zależy, czy ten pokój, to braterstwo, czy ta twarz Pana Boga, który jest miłością, ona będzie dostrzegalna.
Ale tu też fajnie widać to, że żaden papież jakby nie jest taką samotną wyspą, tak? Że to, że dzisiaj papież Franciszek mógł udać się do Iraku i odwiedzić, czy porozmawiać z imamem, to dzięki temu, że te pierwsze kroki zaczął stawiać Jan Paweł II.
No i to też jest, nie wiem, czy takie zdobycie przychylności, takie ocieplenie trochę tej pielgrzymki, spotkanie z wielkim ajatollahem, który jest mentorem, autorytetem na tamtym terenie, to też jest otwarcie się na innych wyznawców i nie wiem, jakby to powiedzieć, zapoznanie się, otwarcie się na nich, albo ich na papieża Franciszka.
Tak, to jest też wielki gest odwagi ze strony papieża, już od Jana Pawła II rzeczywiście, bo przecież przez wielu katolików także te gesty nie są dobrze odbierane. Ktoś kiedyś nawet mi powiedział po jakimś spotkaniu w Asyżu, nie? Takim oglądaliśmy w gronie teologów.
Ale nawet w spotkaniu w Szwecji ekumenicznej również było.
I padło takie słowo: nie rzuca się pereł przed wieprze, nie? To tam nie ma. Po co takie w ogóle spotkania? No właśnie te spotkania są po to, żebyśmy się poznali. Tutaj papież nie pojechał tam powiedzieć przywódcy duchowemu, że okej, wszystko jesteśmy dokładnie, nasze wiary niczym się nie różną, czymś tam nie. Nie, ale papież tym gestem pokazał, no właśnie, że jesteśmy braćmi. Pokazał to żywe braterstwo i pokazał możliwość dialogu. My musimy dialogować. My się możemy różnić we wszystkim, ale musimy dialogować. Musimy umieć żyć. Nie jesteśmy, przede wszystkim w punkcie wyjścia, trzeba powiedzieć, takie spotkanie pokazuje, nie jesteśmy wrogami.
No i co mnie zaskakuje przy relacjach, że to nie jest okazja do wyrzucenia sobie grzechów przeszłości albo tego, co nas boli, tylko jak czytam w komunikacie Stolicy Apostolskiej, dla papieża spotkanie stanowiło okazję, aby podziękować za to, że wraz ze wspólnotą szyicką w obliczu przemocy i wielkich trudności minionych lat podniósł głos w obronie najsłabszych i najbardziej prześladowanych. Nie to, co nas dzieli po raz kolejny, tylko to, co nas łączy i to, co nas, na czym możemy budować.
I to wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ ten jakby wspólne trwanie obok siebie tych religii, to wyglądały różnie. No, wyglądało na przestrzeni wieków naprawdę różnie. Właśnie od wypominania sobie błędów i zwracania uwagi na różnice, no poprzez to, co dzisiaj papież mówi o braterstwie, o pochyleniu się nad wspólnym pochyleniu się nad losem drugiego człowieka.
To cóż, zawieszamy głos. Robert Paciorek znów serwuje utwór, a my słyszymy się po chwili przerwy muzycznej.